Tyle Marek Dyjak, o którym już mi powiedziano w kuluarach, że śpiewa Gazecie Wyborczej, no jak widać śpiewa też Radiu Wnet. Jesteśmy ekumeniczni, przynajmniej muzycznie. A my mamy już nowych, ciekawych gości. Pani Anna Ciałowicz, specjalistka od spraw relacji polsko-żydowskich, znawczyni hebrajskiego i jidysz, to należy podkreślać, bo jest większość specjalistów, którzy tych języków nie znają i występują w Muzeum POLIN. I profesor Jerzy Robert Nowak, częsty gość w Radiu Wnet, także zajmujący się relacjami polsko-żydowskimi. Pozostał z nami Jerzy Bielewicz, bo stwierdził, że bardzo chętnie posłucha, o czym będzie rozmowa, a więc tak, przede wszystkim dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Minęła rocznica powstania w getcie i stało się to okazją do specjalnej sesji w Muzeum POLIN, gdzie przedstawiono książkę, mniejsza od tytułu, bo nie będziemy jej reklamować, ale książkę, której kwintesencją jest właściwie stwierdzenie, że ci Żydzi, którzy byli wwiezieni do obozów koncentracyjnych, to byli właściwie zabezpieczeni przed polskim antysemityzmem i właściwie byli bezpieczniejsi niż ci, którzy pozostali, bo tych to prześladowali ci straszni Polacy. Tam występował profesor Grabowski, pani Engelking i wielu, wielu innych równej klasy specjalistów od spraw relacji polsko-żydowskich. Pani Anno, jak pani na to spogląda?
W ogóle na to nie spoglądam, nawet w tamtą stronę nie patrzę.
No bo to skutkuje bardzo źle, takie ich występy w tym Muzeum POLIN. Oni uważają chyba, że to jest eksterytorialne muzeum, tak? Że to jest część Izraela, czy jak?
Myślę, że to jest jakieś błędne koło, dlatego że ci ludzie ciągle jakby koncentrują się na złych rzeczach i widzą tylko zło. Nie dostrzegają rzeczy, które były dobre.
Chyba takie widzą świata koło, jakie tępy mi zataczają oczyma.
Sycą się nienawiścią, powiedzmy.
O, a może z tego żyją? A może z tego żyją po prostu? Łatwo
ale ja
żyć.
Mam pytanie, czy tam padło słowo Żydowski Związek Wojskowy? W ogóle.
Podejrzewam, że nie, bo to nie jest na rękę ani Partii Pracy.
Czołowa organizacja.
Nie, tylko
jako prawicowa, no tak. Patriotyczna, propolska.
Pani Anno, dobra, no to skoro już, no musimy o tym mówić. Co pani sądzi o takich wypowiedziach, jak wypowiedź pani Engelking mówiąca o tym, że śmierć Żyda to coś więcej niż śmierć Polaka, bo Żydzi umierają metafizycznie?
Nie rozumiem tej wypowiedzi.
Znaczy, bo to znaczy, Polacy nie umierają metafizycznie? Tylko jak?
Śmierć jest śmiercią, co gorsza oddalamy się od tamtych wydarzeń i co gorsza jest to śmierć zapomniana często, taka jest najgorsza. Kiedy człowiek umiera samotnie, nikt o tym nie pamięta.
Tak. Powstanie w getcie. Kolejny wielki mit. Przez długie lata pokutowała w Izraelu, ale i w Polsce świadomość, że powstanie przeprowadziła żydowska organizacja bojowa na czele z panem doktorem Markiem Edelmanem. I, no i tak to...
Janielewiczem, starym marksistą.
Tak, Janielewiczem.
Młodym marksistą.
Młodym marksistą. Takim żartem powiedział.
Tak, no jaka jest prawda o powstaniu w getcie? Pani jest autorką filmu Tora i Miecz o powstaniu w getcie właśnie. Kto to powstanie przeprowadził? Jak ono było dowodzone? Jak duchowo było wspierane?
Było istotnie żydowska organizacja bojowa i była organizacja istniejąca znacznie wcześniej, czyli Żydowski Związek Wojskowy z różnymi przybudowkami. Była też konspiracja religijna polegająca na duchowym oporze, aż w końcu w sytuacji beznadziejnej rabin Menachem Ziemba, międzynarodowej klasy, autorytet z zakresu prawa żydowskiego, gaon, czyli tytuł geniusza myśli, taki honorowo tak się do niego zwracano, gaon Menachem Ziemba, dał rozkaz w końcu do walki zbrojnej. Jak się przegląda te zdjęcia, które są w raporcie Sztropa z likwidacji warszawskiego getta, jest tam takie zdjęcie Żydów z brodami i z pejsami. To jest coś niezwykłego, ponieważ Niemcy od razu na początku okupacji zakazali noszenia jakichkolwiek zewnętrznych oznak religijności, więc noszenie pejsów i brody w tamtym czasie, to już 43 rok, ci Żydzi w jakiś sposób zachowali swoją tożsamość, też się wyrażającą w tradycyjnym stroju. Broda
to
i pejsy.
To był wyraz odwagi.
To był wyraz oczywiście szalonej odwagi i jakby nikt na to do tej pory nie zwrócił uwagi, że wśród tych zdjęć z likwidacji getta są ludzie z pejsami, tak? Skąd oni się tam wzięli? Wzięli się tam stąd, o czym pisze Hillel Zeitman, że cały czas był ten duchowy opór. Wręcz do wybuchu powstania w getcie były podziemne jeszywy, czyli uczelnie talmudyczne, gdzie odbywano kurs studiów religijnych pod kierunkiem wybitnych rabinów, głównie z uczelni mędrców Lublina. Też to jest to samo środowisko cadyka z Góry Kalwarii, wybitnych przedwojennych postaci, przywódców duchowych, którzy znaleźli się w getcie, niekoniecznie mieszkając przed wojną w Warszawie.
Często z własnej woli tam przybyli.
Przybyli tak i za nimi przybywali hasydzi, którzy woleli być blisko swojego rabina czy swojego cadyka.
I teraz jeszcze powiedzmy, jak straszliwie skończył rabin Zięba.
Rabin Zięba chyba trzeciego dnia powstania zginął na ulicy Kupieckiej. Przebiegał ulicą, został zastrzelony przez Niemców. To było już wtedy, kiedy na Kupieckiej on tam się ukrywał i to była kamienica, którą już trawiły płomienie i po prostu on przebiegał ulicą, został zastrzelony przez Niemców.
Tak więc ci ludzie nie tylko, że byli bohaterscy, tak, to niestety kończyli i płacili za to cenę najwyższą.
Mogli wybrać inną drogę. To znaczy była propozycja polskiego kościoła, gdzieś na wysokim szczeblu. Pisze o tym Zeitman, ale nie tylko w swoim dzienniku, Hillel Zeitman o tym pisze, ale nie tylko, to ma potwierdzenie też w innych źródłach. Polski Kościół Katolicki zaproponował tym ostatnim rabinom, którzy byli w warszawskim getcie, ratunek, między innymi Menachemowi i Ziębie. I oni odmówili. No nie tak, musieli zginąć powstań.
Ale w jaki sposób ratunek pani...
Mieli być ukryci po prostu gdzieś, no kościół oferował ucieczkę i kryjówkę.
A oni woleli zostać ze swoimi braćmi.
Tak jest.
I o tym nie mówimy przy okazji powstania w getcie, o tych wszystkich pięknych postawach przywódców żydowskich tam w getcie.
Nie, no.
O Pawle Fręklu, szefie Żydowskiego Związku Wojskowego. Też nie mówimy.
Nie.
O Apfelbaumie, który dostał order virtuti militari od rządu na obczyźnie.
Tak. Ale mało o tym mówimy.
Pokutuje legenda taka, znaczy teoria naukowa. Tak się o tym mówi, że Apfelbaum nie istniał, podobnie jak i Paweł Frenkel. Natomiast jakby coraz bardziej się używa tych postaci, czyli tych, którzy byli w komendzie Żydowskiego Związku Wojskowego, żeby lansować jakąś opowieść o dwóch sztandarach polskim i żydowskim na Placu Muranowskim. Natomiast widzę z roku na rok coraz większe dezinteresement, kto te sztandary tam wywiesił. To już nawet była rozszyfrowano, kto wieszał sztandar na bramie brandenburskiej w Berlinie, tak? Tam też były różne wersje, kiedy powiesił.
Kto wywiesił te dwa sztandary?
Zapewne były to osoby związane z Żydowskim Związkiem Wojskowym.
Jest książka, jest Apfelbaum.
Mariana Apfelbauma z Paryża, który jest krewnym nieistniejącego komendanta Apfelbauma. Więc na pewno zrobił to ktoś z Żydowskiego Związku Wojskowego. Getto było podzielone przed powstaniem, południe dla Żobu, północ, skoncentrowana jednostka ileś tam kompanii Żydowskiego Związku Wojskowego. Szczegółowo to opisuje Tadeusz Bednarczyk. Natomiast jakby ta legenda jest powielana przez no chociażby nowe instytucje powoływane przez państwo, tak jak Polska Fundacja Narodowa. Już nawet się... Jest Paweł Frenkel, ale powiem z własnego przykładu. Miałam wczoraj zadzwonić do takiego pana, który jest nagrana jego relacja. On mówi, że znał Pawła Frenkla. Jak on wyglądał, czy miał żonę,
bo mamy
czy
rysunek
córkę.
Jego twarzy.
Mamy rysunek na znaczku z Izraela i to właśnie jest wyeksponowane na stronie Polskiej Fundacji Narodowej, gdzie też właśnie się eksponuje tutaj, że jakieś było braterstwo broni, czy coś. No jakaś taka polityka historyczna, której bardzo nie lubię. Miałam wczoraj zadzwonić do człowieka, który mówił w relacji dla jednego z muzeów kilka lat temu, że znał Pawła Fręgla. I wczoraj dostałam wiadomość, że on nie żyje, ten człowiek. W piątek rozmawiałam z człowiekiem, nie z Marianą Apfelbaumem z Paryża, z człowiekiem, który mieszka w Polsce, jest bliskim krewnym tegoż nieistniejącego jakoby Apfelbauma. Więc dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy z rodzinnych o Apfelbaumach, skąd rodzina pochodziła, z kim była spokrewniona, z jakich miejscowości przyjeżdżali do Warszawy. Więc można się różnych rzeczy dowiedzieć, ale ja widzę, że poza tym, że ja się tego dowiaduję, to nikogo to nie interesuje.
Czy, no właśnie, bo czy panią pytają o to? Czy ktoś chce z panią konsultować różne informacje, które potem są kolportowane?
Nie, absolutnie nie.
A dlaczego?
No to chyba nie jest do mnie pytanie, tylko do tych, którzy nie chcą konsultować.
A ma pani spór też z tym muzeum wymienionym już przez nas?
No istotnie tak, dlatego że po prostu to muzeum używało mojej twórczości w sposób no, bezprawny, więc no, już aktem desperacji było skierowanie sprawy do sądu, ale jeżeli ktoś pracuje latami i ciągle ktoś jego twórczość zabiera, no to staje się to już po prostu sytuacja taka podbramkowa, tak?
No tak, panie profesorze, no pani Anna jest zanurzona w badaniach i ma ogromną wiedzę na temat tego, co działo się naprawdę. Nie lubi polityki historycznej, jak chyba wszyscy historycy, którzy wolą zajmować się swoimi źródłami.
Ja lubię.
A pan lubi, więc powiedzmy o tym, jaka powinna być opowieść o wspólnych losach tych wojennych Polaków i Żydów.
Ja od razu powiem, obudziłem się o tej 6:00 i zacząłem myśleć o temacie naszym. Wczoraj już mówiliśmy wcześniej. I co należy zrobić najszybciej, dałbym takie pytanie, dla polepszenia stosunków polsko-żydowskich. I miałbym tu parę propozycji, ale jako pierwszą to byłoby zabranie się za przygotowanie wydania książki Pamięci Zapomnianych Przyjaciół. To byłoby o tych polskich patriotach pochodzenia żydowskiego, których było naprawdę sporo. Ja widzę dwutomową publikację, tak na 800 stron i tam byliby. No już taki Leon Holenderski, który w 1848 roku wydał w Paryżu 200-stronicową broszurę Les Israelites on Poloni, Izraelici w Polsce, niezwykle pochlebną dla Polaków, rabin Abraham Cohn, ale ze współczesnych, no ciągle myślę, Dora Katznelson oczywiście, ale Żydzi z Izraela, Abraham Wageman, Benjamin Anolik i Samuel Dąbrowski z Düsseldorfu. To wszystko ci, którzy protestowali, gdy w czasie wizyty Bartoszewskiego w Knesecie jako ministra spraw zagranicznych w Rosji atakowano go przez Polskę przez 4 godziny, a Bartoszewski siedział ani kukuryku, jak mawia klasyk Wałęsa, milczał, a oni pisali do Rzeczpospolitej i gdzie indziej, że ich uratowali Polacy, a za to rządziła kara śmierci.
A może, proszę państwa,
w Polsce
warto przypomnieć wspaniałą postać Zofii Kosak-Szczuckiej, która jest, jeżeli jest wymieniana, to jest wymieniana przez środowiska Gazety Wyborczej jako antysemitka. Osoba, no, która jest niezwykle, ma niezwykle barwny życiorys, już nie tylko twórczość, ale przecież życiorys, jest zapomniana.
Sprawiedliwa wśród narodu świata, pośmiertnie, a Alina Cała, dla mnie wyjątkowo podła postać, zaatakowała ją jako antysemitkę, a Bartoszewski nie zareagował. Ja zareagowałem od razu w niedzielę. Bartoszewski, który był przy niej małym podopiecznym, który zrobi z siebie mit wielkiego bohatera najbardziej pomagającego Żydom w II wojnie.
Przypomnijmy, że to właśnie Zofia Kosak-Szczucka była jedną z założycielek Żegoty.
W ogóle główną. Chociaż była krytyczna przed wojną wobec Żydów, tak, różne sprawy, komunizm i ten, ale dla niej najważniejsza była miłość bliźniego. Ryzykowała kiedyś jakieś dziecko żydowskie, wiozła przez pół Polski. W ogóle była wspaniałą postacią i Bartoszewski nie wystąpił w jej obronie, tak, a za to całą sławę na siebie brał. Miał 21 lat wtedy w 1943 roku. No to są...
Tak, pani Anna.
Chciałam coś dodać o Zofii Kosak-Szczuckiej. ona jest autorką dekalogu Polaka. Jest tam przykazanie takie. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek i majestat.
No właśnie. A pozwalają. A pozwalają. A nie chcę wywoływać już kolejnego wątku, ale no prezydent Andrzej Duda.
O nim pomyślałem, jako głównym
Słucha, no nie zna hebrajskiego, ale słucha przecież wystąpienia prezydenta Izraela. Potem dostaje tłumaczenie, no nie tylko angielskie, ale przychodzą też echa z prasy izraelskiej, która dodaje jeszcze inne treści. Mówiąc krótko, pan prezydent Izraela, być może z niewiedzy historycznej, być może ze złej woli, tego nie wiemy.
Najgorszy Polakożerca w Izraelu.
Stwierdził, że Białorusini, Polacy ponoszą współwinę za Holokaust i stwierdził to w Polsce, w obecności gospodarza, prezydenta Andrzeja Dudy. I uśmiech. Skwitowane zostało to uśmiechem. Jaka powinna być reakcja naszego prezydenta w tej sprawie?
Wiemy, że była bardzo zła, bo wybraniał Rivlina i twierdził, że nic takiego on nie powiedział. No to jest wbrew faktom, które zaistniały.
W świetle tego przykazania, które pani zacytowała, no przecież możemy rozmawiać jako partnerzy, różnić się, ale no, prawda nie jest do uzgadniania, prawda jest do odkrycia.
Panie redaktorze, o marcu 68 napisał świetnie, czy powiedział się Jerzy Grunwald, muzyk pochodzenia żydowskiego, który wrócił po 10-leciach emigracji do Polski i bardzo sobie ją chwali w przeciwieństwie do Szwecji. I że mówi, że Polacy nie mają za co przepraszać, bo to komuniści mają za co przepraszać. Ja ogromnie lubię Leopolda Tyrmanda, chyba najgenialszego pisarza pochodzenia żydowskiego i polskiego patriotę. Lubię go. Matthew Tyrmanda absolutnie nie już tam.
No niestety nie zawsze syn.
Ostatnio się znów wygłupił, atakujące we kurek.
To niepoważny, nie zupełnie tak. Młodzieniec, nie znający języka polskiego, ani realiów, ale usiłujący wybić się w Polsce.
Pamięci o jego naprawdę wielkim ojcu. No i Leopold Tyrman w Cywilizacja komunizmu, przemilczanej w Polsce, choć miała parę wydań wśród Polonii i tłumaczenie po angielskie, to znacznie pisał o tych ubekach, politrukach, którzy wyjeżdżali z Polski, pełni nienawiści do Polski, a potem nauczali na uniwersytetach amerykańskich o antysemityzmie polskim.
Tak jak
w ogóle
Bauman.
Tyrman bardzo szereg razy bronił Polaków wystąpienia. Zresztą był niepoprawny politycznie zawsze. Pierwszy poznał się na poprawności politycznej w Stanach.
Ja się przyznam państwu, jak zostałem Żydem.
No.
Zostałem Żydem, stając się, przyjechałem do Krakowa na studia i były dwa kluby w Krakowie, które toczyły świętą wojnę od 1906 roku.
Wisła i Krakowie.
Wisła i Krakowie. Krakowia starsza, o parę miesięcy.
Wisła Panny, czy Krakowie.
I co? No i mogłem w latach 80., tuż po stanie wojennym, wybrać sobie któryś z tych klubów. Wybrałem Krakowie, ponieważ tam nie urzędowały zomowskie oddziały. Na Wiśle, która była gwardyjskim towarzystwem sportowym, urzędowały zomowskie oddziały. No i tak zostałem Żydem. Dlatego, że do dziś kibiców Krakowi nazywa się Żydami, a kibiców Wisły psami.
Czyli policyjnie.
I tak toczy się święta wojna w Krakowie, która nie ma nic wspólnego z narodowością, ale należy podkreślić, że Krakowia właśnie została założona, ma barwy biało-czerwone, kibicem Krakowi był przecież Karol Wojtyła, została założona przez intelektualistów pochodzenia żydowskiego. I ten wkład intelektualistów żydowskich, obywateli polskiej narodowości żydowskiej w polską kulturę i w polskie życie społeczne jest właściwie nie do przecenienia, bo jest wielki, bo żyliśmy razem tyle lat. I chciałem panią Annę zapytać o jedną rzecz, bo mówimy często bunt, Bejtar. Dwa ośrodki krystalizowania się myśli politycznej przedwojennej środowisk żydowskich. Jakby pani przybliżyła, czym był bunt i czym był Bejtar?
Bunt, powiedzmy, można na scenie politycznej umiejscowić po lewej stronie. Bejtar był z kolei prawicowy. Bunt widział przyszłość Żydów w diasporze, w Polsce, chciał autonomii kulturalnej, szerokiej autonomii. przyszłość Żydów widząc w diasporze właśnie na tej zasadzie. Mieszkamy tutaj już tyle set lat, więc już tutaj zostaniemy. Natomiast Betarczycy widzieli swoją przyszłość i swoją ojczyznę w historycznej ojczyźnie Żydów, czyli w Palestynie. Oczywiście i bunt, i Betar były to ruchy międzynarodowe. Betar polski był bardzo silny. Wiadomo, że polskie władze nieoficjalnie, ale sprzyjały temu ruchowi, widząc, jakby mówiąc brzydko, rozwiązanie kwestii żydowskiej w tym, że po prostu należy pomóc Żydom wywalczyć wolny kraj swój w Palestynie i taki był pomysł Betarczyków, którzy...
Polacy, polskie służby też po cichu temu sprzyjały.
Dawały pieniądze też w ogóle, broń.
Sprzyjały i też przyjeżdżali wysłannicy z Palestyny i do Warszawy i też szerokie masy tutaj ludowe, hasyckie, warszawskie. Przecież tu mieszkało 350 tysięcy Żydów w samej tylko Warszawie. Też chcieli nakłonić do tej właśnie idei walki o niepodległe państwo żydowskie w Palestynie. Były wydawane czasopisma w języku jidysz. Byli też, było też takie pismo w języku polskim, Jerozolima wyzwolona. Betar dla właśnie polskich intelektualistów zasymilowanych, którzy stwierdzili, że teraz będą patriotami żydowskimi. Że biorąc właśnie za wzór sobie ten patriotyzm polski, europejski, stali się nacjonalistami żydowskimi. Oczywiście oni w większości znaleźli się w getcie i pewnie jeżeli byli w konspiracji, to gdzieś tam lawirowali wokół Żydowskiego Związku Wojskowego. Chociażby Tadeusz Bednarczyk, który był tym łącznikiem między polską konspiracją a Żydowskim Związkiem Wojskowym. Z jego zapisków wynika, że znał chociażby członka komendy ZZW Lejba Rodala i bardzo pozytywnie się o nim wyrażał, że był to człowiek bardzo ideowy i wychowujący młodzież w duchu Betaru.
Ja może podkreśliłbym jedną rzecz. Wpływ polskiej ideał, polskiej literatury romantycznej na ideały wolnościowe Bedaru. To jest niedocenione, a bardzo silny wpływ.
Czyli no to jeszcze raz potwierdza, że tak splotły się te nasze losy, że trudno teraz rozwikłać, gdzie jest ta nić żydowska, gdzie jest nić polska. Ta nasza kultura przecież jest wielowątkowa. To jest kultura pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie po prostu tyle narodów funkcjonowało razem.
Jednym z najwspanialszych historyków polskich był Szymon Askenazy. Rzeczywiście miałem na autor księcia Józefa Poniatowskiego, Łukasińskiego, tych no, Polacy, a Napoleon i tak dalej. Do tego dodam, że fałszerz historii, był inkwizytor stalinowski Szaf, napisał, że źli Polacy wydali go gestapo. Zmarł w 1935 roku. Ta ilość kłamstw to jest tak niesamowita, tak napisał Askenazy.
No cóż, no jak to skomentować? To jest tak jak ta sesja w Polin. No, oni po prostu tworzą jakąś inną rzeczywistość, widocznie mają z tego jakieś profity.
Natomiast mnie fascynują metamorfozy różnych narodów i dlatego w świetle tego, jakie były mniemania o Żydach w XVIII-XIX wieku, to dla mnie tym bardziej fascynująca jest historia ta starożytna Żydów, którzy byli najbardziej powstańczym narodem w czasach starożytnych.
Wznosili
powstania
masadzie,
przeciwko,
tak?
Że, no masada bohaterska i tak. Wznosili powstania przeciwko Rzymowi, najpotężniejszemu imperium, ryzykanckie, niesamowite. No wojna żydowska Flawiusza. No przepraszam, jak się patrzy na powstanie warszawskie, no ono niby miało cień nadziei. No kto liczył, że Rosjanie aż tak podle się zachowają. A oni walczyli w Jerozolimie przez lata przeciwko armii Tytusa, syna Wespazjana. No jeszcze się dodatkowo dożynały frakcje różne wewnątrz, ale to jest niesamowite po prostu.
To jeżeli sięgamy do tak głębokiej tak. historii, jest minuta czasu.
Tak,
jest?
Tak, mamy.
Tak? Jeżeli chodzi o oblężenie Jerozolimy, tam była taka kwestia, że mieszkańcy Jerozolimy to w zasadzie już chcieli się poddać, ale wtedy wystąpiła taka grupa zdeterminowana bardzo, nazywają się po hebrajsku Birionim, inaczej sykariusze, inaczej sztyletnicy i oni pozbawili tych ludzi opału, żywności, żeby po prostu oni walczyli no nie cofnęli się ani o krok, tylko walczyli, bo już nie ma innego wyjścia. I właśnie to jest też ciekawe, też w polskiej tradycji nieraz się właśnie powtarza ten wątek, czy walczyć, czy jakoś iść na ugodę z zaborcą, czy z najeźdźcą, prawda? I to samo było też w sytuacji żydowskiej 2000 lat temu. Czy walczyć z tym okupantem rzymskim, czy może jednak się dogadać, no bo jacyś tam wielcy rabini jednak byli wyszmuglowani z tej Jerozolimy, dzięki temu w ogóle przetrwał judaizm, a więc ta ugodowość jakby...
Sam Flawiusz zdradził.
Tak jest. Później tacy sztyletnicy się pojawiają w polskiej tradycji w powstaniu styczniowym, prawda? Chodzą, mordują zdrajców. I Zajdman pisze o sztyletnikach, o Birionim właśnie w powstaniu w warszawskim getcie, dlatego że właśnie ci, którzy zachęcali, bardziej radykalizowali betarczyków czy rewizjonistów ogólnie w Polsce, to byli właśnie Birionim, taki powstał Brit HaBirionim, czyli Związek Birionim, Związek Sztyletników w latach 30. w Palestynie. Oni tam prowadzili działalność terrorystyczną, aż w końcu byli deportowani z Palestyny i przyjechali do Warszawy po to, żeby radykalizować właśnie tych, którzy już generalnie chcieli walczyć o tą wolną Palestynę. I byli też właśnie, pisze się o tych Birionim też w kontekście powstania w getcie warszawskim.
Dziś musimy kończyć, ale jeżeli państwo się zgodzą, to co jakiś czas będziemy robić takie rekolekcje ze wspólnej historii Polski i Polaków i Żydów na jednej ziemi, w jednym kraju. Dlatego, że nie ma nic lepszego jak wzajemne poznawanie się, bo wtedy pękają te sztucznie budowane, politycznie wykorzystywane mury i zaczynamy widzieć w sobie ludzi.
Panie redaktorze, ja bym się też chętnie polecił, jeśli chodzi o spory o powstania, bo u nas ostatnio, zwłaszcza młodzi, tacy jak Zychowicz czy tam Ziemkiewicz, on nie taki młody, lubią tylko piętnować powstania, a nie wiedzą, że każda droga, którą podejmowały narody w tej części Europy, była trudna. Węgrzy wybrali kompromis z Austrią i co? Zaszyli się do jednego worka z nieboszczykiem, zapłacili dużo gorzej niż my. 71,5% terytorium stracili. To wszystko nie było takie proste. I u nas się wmawia, że tylko polskie powstanie. No nie żartujmy. Narody bałkańskie powstawali, Irlandczycy, Włosi, etc. Węgrzy. I tu trzeba znać. I węgierskie spory są tak do złudzenia podobne do polskich. Pozdywiści powstali. Także ja bym na to namawiał, bo u nas jest polonocentryzm.
Proszę państwa, tak miło traci się czas z ludźmi mądrymi, że nie zauważyliśmy, że minęła godzina 8, jest 8:12. I musimy niestety kończyć naszą rozmowę.
To formalizm.
Musimy kończyć. Przypomnę, że naszymi gośćmi była pani Anna Ciałowicz i pan profesor Jerzy Robert Nowak. Już zamawiam u państwa kolejne repetycje i rekolekcje
z dziejów
polsko-żydowskich. A no właśnie, bo to jest, pan tak bardzo też się kontroluje przy pani Annie i to
jak
tak
to
świetnie
kontroluje?
Wychodzi.
Ja mówię, że co za przemyśle.
Że się pan tak nie rozpędza bardzo.
O, nie przesadzajmy. Mogę się i rozpędzić, ale
pana,
tak,
profesora dzisiaj nie poznaję.
Prawda? Taki pan profesor dzisiaj taki stonowany.
Nie żartujmy. Ja już o pani Annie słyszałem same dobre rzeczy.
Ale dobrze państwo na siebie działacie. I to rzeczywiście są bardzo intrygujące rozmowy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. A szukając takiej muzycznej puenty, znalazłem zespół Raz, Dwa, Trzy i piosenka Starych Kochanków. To chyba dobrze oddaje emocje polsko-żydowskie na jednej ziemi. Posłuchajmy.